Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i dowódca jednostki specjalnej GROM. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Generale.
Dzień dobry.
Kiedy może zakończyć się wojna na Ukrainie i kto ją wygra?
No, pytanie zadają sobie wszyscy. Tak naprawdę to Ukraina ma w tej chwili ostatnią szansę, żeby przeprowadzić taką skuteczną kontrofensywę. Mam na myśli najbliższy rok, bo obawiam się, że niektóre kraje zachodnie, przede wszystkim Francja, Niemcy, no będą po tym czasie już dążyły do pokoju za wszelką cenę, do takiego zgniłego pokoju. Stąd też, jeżeli Ukraina nie przeprowadzi latem, na jesień może skutecznej kontrofensywy, nie wyprze Rosjan z okupowanych terytoriów, to można będzie zauważyć i umacnianie się Rosjan na tych pozycjach i pewnie też to, co nawet Prigorzyn mówi, żeby zawrzeć, dążenie do tego, żeby zawrzeć pokój, który no, będzie przegraną w istocie, ponieważ będzie oznaczał przygotowanie Rosji do kolejnych agresywnych działań, jeżeli Zachód w jakikolwiek sposób to zaakceptuje.
To ile Polska będzie miała lat na to, żeby się dozbroić, uzbroić, wyposażyć w środki wojskowe, militarne, takie, żeby odeprzeć, no, może i w sojuszu, a może samemu atak Rosji za te pewnie 5-10 lat, ja tak szacuję. Jak pan generał szacuje?
No dokładnie tak samo szacuję. Natomiast to, czy jak się ta wojna zakończy, to jest rzeczywiście pytanie kluczowe. Najgorsze to byłby taka niekończąca się wojna na wyczerpanie Ukrainy. Myślę, że kluczowe dla bezpieczeństwa Polski będzie też to, żeby jednak Ukrainę już wtedy, kiedy ten nawet rozejm zgniły, czy cokolwiek nastanie, po prostu przyjąć do struktur NATO i Unii Europejskiej. Ukraina będzie, mam nadzieję, dobrze dozbrojona w uzbrojenie sojusznicze, natowskie. Na pewno ma dzielnych, walecznych żołnierzy z wysokim morale. No stąd też gwarantem bezpieczeństwa europejskiego, takiego pokoju, no to jednak włączenie Ukrainy do sojuszu NATO i do struktur Unii Europejskiej. Wtedy również i ten rosyjski kacap, krótko mówiąc, będzie miał do myślenia, że chyba jest alternatywa dla ruskiego miru.
Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin mówi, że wartość pomocy zbrojeniowej przekazanej Ukrainie przez członków koalicji wynosi 55 miliardów dolarów. By zakończyć wojnę w tym roku, Ukraina potrzebuje 10 razy większej pomocy wojskowej niż ma. To słowa ukraińskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrija Melnika. Pan widzi ociąganie się krajów Zachodu w dostawach broni i widzi, w jakich barwach pan widzi te dostawy?
No te dostawy nie idą tak, jak iść powinny. No wtedy, kiedy słyszę chociażby ze strony niemieckiej taką informację, że minister obrony, że wyczerpały się zasoby, którymi uzbrojenia, którymi mogliby wspierać Ukrainę, kiedy słyszę utyskiwania niektórych krajów na to, jakie to są ogromne koszty, no to wtedy oglądam sobie, jaki mają PKB. No przecież PKB krajów europejskich znacznie przewyższa rosyjskie i to zdecydowanie. Turcja, Włochy już równoważą to, co ma Rosja. Również zdolności przemysłu zbrojeniowego są dużo większe. Otóż no to jest wszystko udawanie, że jesteśmy strasznie biedni i że nas na nic nie stać i myślenie właściwie kategoriami tylko własnego interesu i dążenie czy oczekiwanie od Ukrainy, że przeprowadzi skuteczną kontrofensywę, jeżeli nie dajemy tego, co dawać powinniśmy, bo to jest wciąż cedzenie czy taką metodą kropelkową zasilanie samej Ukrainy. Stąd też rzeczywiście te obawy, jak ta ofensywa w istocie wyglądać będzie i też takie obawy nawet przy szczycie NATO, który ma mieć miejsce w Wilnie, czy rzeczywiście w końcu ta mapa drogowa przyjęcia Ukrainy do sojuszu NATO będzie zbudowana, czy skończy się znów na takim mówieniu tak, przyjmiemy was, ale jeszcze nie wiemy kiedy i trzymaniu Ukrainy w takiej poczekalni. Myślę, że już odebraliśmy w ciągu ponad roku taką lekcję i należałoby z tego wyciągnąć sensowne wnioski.
Państwa Zachodu są zmęczone wojną, albo za chwilę będą, tak pan stwierdził przed momentem i takie są opinie. My tutaj i na Wybrzeżu, i w całej Polsce widzimy często transporty broni, które przemierzają polskie autostrady, polskie drogi. Widzimy też, co się dzieje niedaleko Rzeszowa, czyli to jakby, no to miejsce to jest głównym miejscem strategicznym jeśli chodzi o logistykę. Czy bez Stanów Zjednoczonych, bez Polski, Wielkiej Brytanii Ukraina już by dawno się poddała?
Gdyby nie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, ale też chociażby Czechy, jeszcze wiele innych krajów, tak naprawdę, no może mniejszy, na miarę tak. swoich możliwości, mhm. tak naprawdę, to pewnie Putinowi udałoby się osiągnąć swoje cele i doprowadzić do upadku Ukrainy. To jest porażające, bo oznaczałoby to, że mielibyśmy agresora u swoich bram. Dopiero dużo czasu zajęło, zanim Niemcy, Francja zrozumiały, że rzeczywiście Rosja jest nieobliczalna, że jest to zagrożenie także dla nich. Takie kraje jak Finlandia wstąpiły do sojuszu NATO. No w istocie Rosja tą wojnę przegrywa i nie wygra tej wojny, bo jedyne, na co ma na co ją stać w tej chwili, to utrzymanie tego korytarza lądowego do Krymu, który udało się zdobyć, i tą część Donbasu. No ale nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby Rosja po prostu te tereny anektowała. No to byłoby nic innego, tylko danie terroryście kolejnego okupu i rozzuchwalenie go, czy zachęcenie go do tego, żeby kontynuował swoją politykę. Stąd też tak ważne jest to, żeby nie tylko Rosja tą wojnę przegrała, bo przegrała ją strategicznie, ale żeby Ukraina mogła wyprzeć agresora i żeby rzeczywiście Zachód wygrał to starcie, a do tego potrzebna jest dużo większa determinacja niż do tej pory jest okazywana.
No właśnie, a Francja nadal blokuje unijne finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy. Niemcy zapowiadają wycofanie systemu Patriot z Polski w czerwcu. Później zaprzeczają, że takie słowa padły. Jak zmienić tą postawę tych państw Zachodu, jeszcze krótko, panie generale? Czy to... Co trzeba zrobić po prostu? Co te kraje takie jak Polska, Stany Zjednoczone, kraje mniejsze, tak jak pan wspomniał, sojusznicy Ukrainy, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, co one mają zrobić, żeby zmienić tą postawę, która no, jest jakby no, w kontrze?
Myślę, że skuteczniejsza ofensywa dyplomatyczna. No, po pierwsze jednak eliminacja tych agentów Kremla, którzy są i we Francji, i w Niemczech. Wytłumaczenie, że kolektywna obrona to coś dużo większego i ma dużo większe znaczenie niż dążenie do tego biznesu jak dawniej tak naprawdę, czyli nie będzie już tak jak dawniej. Buduje się nowa architektura bezpieczeństwa. Jeżeli Francja i Niemcy chcą być sojuszem NATO i wzmacniać sojusz NATO, no to powinien się wywiązywać no nie tylko formalnie, ale też z ducha tego porozumienia, które oznacza wspólne dbanie o nasze bezpieczeństwo. Niestety to jest wciąż jednak myślenie takie jak Orban naprawdę. Klapki na oczy, tylko własny interes. Niech sobie tam Rosja morduje kogo chce, bylebyśmy my byli spokojni i nam się nic nie działo.
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówi tak, za 2 lata Polska będzie dysponować największą armią lądową. Tu mówi o uzbrojeniu i liczbie powołań do wojska zapewne, bo w tamtym roku, jak podał, ponad 13 700 osób zostało żołnierzami zawodowymi. Pan jako był wojskowy generał, cieszy się z tego, że będziemy mieć tak silną armię, czy nie ma się z czego cieszyć tak naprawdę?
No przykład Ukrainy pokazuje, że pomaga się silnemu. Gdy w 2014 roku Rosja anektowała Krym, a Ukraina oddała go bez walki, no nie było żadnego wsparcia. Właściwie świat przeszedł na tym do porządku dziennego. Ja wiem, że my jesteśmy członkiem sojuszu NATO, ale jednak pierwsze uderzenie, gdyby nastąpiła agresja potencjalnego czy Rosji tak naprawdę, to musielibyśmy odeprzeć sami, a jeszcze lepiej mieć czynnik odstraszania. Stąd też inwestycja we własne bezpieczeństwo, w armię i w to, żeby to była armia z XXI wieku. Bardzo dobrze, że minister Błaszczak, mając świadomość, że dzisiaj Rosja no, nie dysponuje potencjałem, który zagroziłby Polsce, no, zaplanował na te najbliższe 5-10 właśnie lat takie przezbrojenie polskiej armii, no żeby potencjalnemu agresorowi po prostu nie opłacało się atakować jej, a gdyby już nawet to nastąpiło, no to wówczas poniesie bardzo dotkliwe straty. I oczywiście zmiana jest też to, co zapowiedziano, dyrektywy strategiczno-politycznej zakładającej to, że Polska będzie się broniła już na granicy, a nie na zasadzie obrony manewrowej czy pasów przesłaniania, gdzie potencjalny agresor miał wchodzić na terytorium Polski. My, ponieważ mieliśmy dużo słabszą armię, staraliśmy się zadać jej straty, osłabić ją i czekaliśmy 2-3 miesiące na pomoc sojuszniczą. To na szczęście też już się zmieniło, bo w istocie dla Polski to oznaczałoby stratę do rubieży Wisły, a dla Litwy, Łotwy i Estonii oznaczałoby to na wypadek potencjalnej agresji, że te kraje przestałyby istnieć i musiałyby dopiero odbijać własne terytoria.
Opozycja, a w szczególności eksperci wojskowi mówią, że no, pewne rzeczy tutaj jakby są ponad miarę kupowane, między innymi jeśli chodzi o wyrzutnie HIMARS. Padały takie słowa między innymi z ust byłego wiceministra obrony narodowej Janusza Zemkę, że pewnie trzeba będzie część kontraktów w ogóle zrywać, renegocjować. Czy pan sądzi, że jeśli opozycja zacznie rządzić, będzie rozbrajała znowu polską armię?
No, myślę i mam nadzieję, że nie, bo przecież wystarczą już błędy ministra Klicha, Siemoniaka, którzy rozbrajali, zwijali polską armię, no, którzy no, podążali właściwie bardzo niebezpieczną ścieżką. Hajmarsy zmieniły pod koniec ubiegłego roku sytuację na froncie. Kilkanaście hajmarców pozwoliło Ukraińcom mocno odsunąć czy wydłużyć linię zaopatrzenia wojsk rosyjskich i przejść do taktycznej ofensywy. To jest, myślę, że broń przyszłości przede wszystkim. Ja wiem, że zakładaliśmy, że artyleria w wojnie nie będzie odgrywać już kluczowej roli, że właściwie te wojny to będą takie...
Historia się skończyła.
Te, które w Gwiezdnych Wojnach, bo tak jak Fukuyama, koniec historii, no ale rzeczywistość pokazuje, że mamy tego agresywnego sąsiada, no, który chce wrócić do tych i wykorzystuje te systemy z II wojny światowej i tą właśnie taką wojnę, której po prostu w bestialski sposób morduje się ludność cywilną. Stąd też, no, jeżeli takie pomysły są, to mam nadzieję, że ci ludzie nigdy stanowisk nie otrzymają, które miałyby decydować o naszym bezpieczeństwie.
Czy w Polsce powinna być amerykańska broń atomowa?
To nie ma znaczenia, czy jesteśmy w nuclear sharing, czy też nie jesteśmy. Posiadając samoloty F-16, F-35, w bardzo krótkim czasie możemy, czy po prostu mamy nosicieli, środki powietrzne, czy artylerię, które mogą wykorzystywać tego typu broń, ale kluczowe jest posiadanie broni konwencjonalnej, która pozwala się nam obronić. Broni atomowej boi się użyć sam Putin, ponieważ wówczas ten świat, który do tej pory jest neutralny wobec niego, czy te kraje, które wręcz nawet go popierają, takie jak Chiny, Indie, pewnie obróciłyby się wówczas przeciwko niemu. Czynnik odstraszania w postaci broni atomowej w istocie mamy, ponieważ jako sojusz NATO tą bronią dysponujemy.
Wojna informacyjna trwa. Słyszymy na bieżąco o tym, że wyłapywani są szpiedzy. Słyszymy o tym, że na Bałtyku pływają statki widma, rosyjskie statki widma, które mapują obszar Bałtyku, wyszukując elementy infrastruktury krytycznej i strategicznej. Panie generale, jakie znaczenie ma ta wojna informacyjna? Bo tak wielu komentatorów mówi też, że uczestniczą w tej wojnie również między innymi niestety politycy polscy. Padają różne słowa, między innymi związane z rozbieraniem zapory, która jest na granicy z Białorusią, to Janina Ochojska. Jak to poważne zagrożenie ta wojna informacyjna stanowi dla bezpieczeństwa również militarnego Polski?
Dokładnie. Współczesny konflikt zbrojny to także wojna propagandowa, wojna informacyjna. No i kluczowe jest, żebyśmy starali się zrozumieć tłumaczenia. Ja nie wiem, na ile sposobów można tłumaczyć, że jest broń atomowa, biologiczna, chemiczna, ale Putin raz z Łukaszenką wprowadził do obrotu broń demograficzną. Krótko mówiąc, wpychał na terytorium Polski ludzi, którzy mieli złe zamiary, mają złe zamiary, wraz oczywiście z kobietami i z dziećmi, po to, żeby tworzyć pozory, że są to uchodźcy, po to, żeby Europę, Polskę destabilizować, żeby Europa zajęła się swoimi problemami. Naprawdę trzeba być w tej chwili już to pożytecznym idiotą, krótko mówiąc, żeby tego nie rozumieć, albo po prostu wykazywać bardzo złą wolę. Niestety ze strony właśnie tej pani Janiny tego typu działania są realizowane, działania wyjątkowo szkodliwe. Dziwne, że cała Europa to zrozumiała, a ta pani nie potrafi tego zrozumieć. No, można siebie promować, ale nie za wszelką cenę, nie za cenę naszego wspólnego bezpieczeństwa.
A farmy troli i te słowa propagandowe, które padają od propagandystów rosyjskich i białoruskich, to one mają duże znaczenie w odbiorze przez opinię publiczną Polski i na Zachodzie?
Te farmy troli są nadzwyczaj aktywne. Ja rzeczywiście byłem też obiektem czy celem ataku, bo rzeczywiście mnóstwo tych troli próbowało się wbijać na mediach społecznościowych po to, żeby w jakiś sposób powiedzmy podważać czy atakować mnie. Myślę, że tak jak wielu Polaków, którzy normalnie funkcjonują, są też kluczowa jest ta świadomość społeczna, że jesteśmy obszarem, który jest sąsiaduje z Rosją, z którego Ukraina jest zasilana w uzbrojenie i możemy spodziewać się tego typu ataków, które mają na celu skłócenie nas przede wszystkim jak na teraz to z Ukrainą. No i oczywiście trzeba się także liczyć z tym, że te działania i mogą przybierać charakter dywersyjny. No, krótko mówiąc, nawet specnaz miał doktrynie możliwość użycia swoich żołnierzy właśnie w ubraniach cywilnych, pod szyldem klubów sportowych, sportowców, pod jakimkolwiek innym pretekstem i na terenie, który uznawali za nieprzyjazny, właśnie prowadził wywiad, rozpoznanie, przygotowywał działania o charakterze dywersyjnym. Tą instrukcję znałem i ta instrukcja się nie zmieniła. Ona dalej wygląda tak samo. Oczywiście tutaj trudno mówić o jakimkolwiek zgodzie tego z międzynarodowymi zasadami prowadzenia wojny.
No raczej od Rosji nie ma się co spodziewać, że będzie to nawet wojna, że będzie prowadzona w jakikolwiek cywilizowany sposób. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.